Okej. Dobrze. Więc dzisiaj chciałbym mówić o Bożej obecności. Nie jest to moje jakieś oryginalne słowo, które Bóg do mnie tym słowem bardzo mocno przemówił, ale słyszałem je na spotkaniu, na którym byłem w tygodniu. Jerzy Rycharski dzielił się tym słowem. Będę miał swoje wstawki, ponieważ Bóg zaczął mi rozwijać to i mocno do mnie mówić na ten temat, ale nie byłem w stanie uwolnić się przed tym słowem, które słyszałem w czwartek, także wiem, że 3 osoby tutaj są, które były na tym słowie, więc będziecie mogli później mnie uzupełnić oczywiście, to co zapomnę po kazaniu. Ale chciałbym mówić o Bożej obecności. Jak ona przychodzi. To jest bezpośrednio związane z tym, co też powiedziałem wcześniej, o tym, że niektórzy będą żałować, ale pomału, zanim do tego dojdziemy. Wiecie, to, co mówiłem w czasie wieczerzy i to, co mówiłem w czasie, zaczynając spotkanie, że my jako Kościół nie jesteśmy Kościołem, grupą ludzi, która spotyka się razem, dlatego, że łączy nas tylko pewien wybór i pewien styl życia. Tak? Że my jesteśmy chrześcijanami, tak? Nie palimy, nie pijemy, narodziliśmy się na nowo, jakieś tam parę rzeczy zaliczyliśmy, tak? Ktoś modli się językami, prawda? Ktoś został z tego wyprowadzony, z tego i to sprawia, że jesteśmy Kościołem. Nie, jest coś więcej, ktoś więcej, kto sprawia, że jesteśmy Kościołem. Bo my nigdy nie bylibyśmy ludem Bożym, nigdy nie stalibyśmy się Kościołem, gdyby nie Bóg, który zdecydował, żeby tak było. I to jest początek wszystkiego. Bóg jest początkiem wszystkiego. Też taką myśl miałem w tym tygodniu, bardzo mocną, że żaden człowiek nie jest perpetuum mobile. Wiecie, jest taka koncepcja filozoficzna, to jest z łaciny, perpetuum mobile, tak? Jest taka koncepcja filozoficzna, że jest taka, istnieje gdzieś lub będzie odkryta takie urządzenie, taka maszyna, która po jednokrotnym wprawieniu w ruch będzie cały czas działała i nigdy się nie zatrzyma. Bez dopływu dodatkowej energii z zewnątrz. I ludzie jej szukają. Wiesz, co pokazuje na to, że ludzie nie rozumieją, kim są. Wiecie, my jesteśmy stworzeniami na śmierć i życie uzależnionymi od Boga. Chcę, żebyś dobrze to mnie zrozumiał. Jeżeli my żyjemy każdego dnia, każdego tygodnia pędzeni w naszym życiu, naszymi planami, naszymi chęciami, chcemy coś osiągnąć, coś sobie wyznaczamy, cel, albo inni sobie nie wyznaczają celu, ale gonią ich problemy, więc też wiedzą, w którą stronę się skierować. I myślimy, że to nas napędza. Ale prawda jest taka, że jest tylko jedna siła w wszechświecie, do której należymy, i której mamy oddać prawo do kierowania naszym życiem i do napędzania naszego życia. Jest jedna moc, na którą my mamy się otwierać. Z jednej strony. Z drugiej strony prawda jest taka, że bez otwarcia się tą Bożą moc, na to Boże działanie, to co Bóg chce zrobić w naszym życiu, my nic sami nie możemy uczynić. Słowo Boże mówi to bardzo wyraźnie. Jezus mówi, beze mnie nic nie możecie uczynić. Bóg do Izraela mówi, jesteście moim ludem, mi poślubionym i jeżeli odejdziecie ode mnie, jesteście skończeni. Wasza cała siła jest w tym, że jesteście blisko mnie. Więc dzisiaj my, jako ludzie wierzący, jesteśmy całkowicie uzależnieni od Boga. I nasz problem tylko polega na tym, że zapominamy o tym fakcie. On nie polega na tym, że Bóg nie chce zadziałać w naszym życiu, nie polega na tym, że nie ma mocy, żeby zadziałać w naszym życiu, ale nasz problem polega na tym, że w naszej pysze próbujemy uniezależniać się od Niego. Świadczymy o tym naszym postępowaniem. Na przykład nie rozumiemy czasu. Bóg stworzył nas w przestrzeni i w czasie. I dał nam swoje słowo, żebyśmy mądrze postępowali, żyjąc właśnie w określonej przestrzeni i w określonym czasie. Powiedział, jak mamy postępować z światem, jak mamy postępować ze swoim życiem i dał czas i powiedział też, że w odniesieniu do czasu mamy postępować mądrze. I powiedział, że co 7 dzień nie wolno pracować. Jak mówiła moja babcia, jak w 6 dni nie zarobisz, to w 7 się nie dorobisz. Ale my pokazujemy naszą niezależność od Boga, że nakładamy na siebie obowiązek zatroszczenia się o całe swoje życie i myślimy, że jesteśmy w stanie coś uczynić. Wiecie, my zawsze, od zawsze, kiedy nam to Bóg objawił, czyli kilka lat temu, zdecydowaliśmy, że jako rodzina będziemy jeden dzień w tygodniu odpoczywać. Ja bardzo szybko zobaczyłem, że niedziela jest dla mnie bardzo wyczerpująca, bo po prostu muszę skupić się, przygotować się, wyskakać tutaj tą godzinę. A powiem wam, z roku na rok jest coraz ciężej. tydzień porozmawiać z ludźmi, zapisać kalendarz problemami do rozwiązania w najbliższym tygodniu, to wszystko dzieje się w niedzielę. I stwierdziłem, że w niedzielę jest mi bardzo ciężko odpocząć. Więc wyznaczyliśmy sobie, żeby odpoczywaliśmy nam w poniedziałki, czy tam we wtorki robić. Kiedyś w środę chyba mieliśmy taki dzień. Zawsze próbowaliśmy jeden dzień mieć, gdzie oddzielaliśmy się, wyłączaliśmy telefony. Teraz w ostatnim czasie, kiedy nasze dzieci poszły do szkoły, okazało się, że musimy zacząć żyć jak wszyscy normalni ludzie. Że nie możemy odpoczywać w tych dniach normalnych, bo nasze dzieci też pracują, odrabiają lekcje, jeżdżą do szkoły i co to w ogóle jest, to nam rozbija. Więc półtora roku temu był przeze mnie objawieniem, że idealnie pasuje sobota. Czyli faktycznie tak, jak to zostało zapisane w Starym Testamencie. I chyba jednak z tej soboty skorzystamy. I wiecie, i my korzystamy z tego, staramy się być bardzo konsekwentni. Oczywiście nie zawsze to się udaje, bo czasami jest jakaś usługa w innym kościele, ludzie bardzo często robią wydarzenia kościelne w weekendy. My staramy się w weekendy nie robić, jak zauważyliście od jakiegoś czasu, coraz mniej. Jeżeli mamy, to mamy dzień uwielbienia i modlitwy, ale to akurat się bardzo dobrze w szabat wpisuje. Kazania nie trzeba przygotowywać, nic nie trzeba przygotowywać, trzeba przyjść, śpiewać, uwielbiać Boga. Bardzo, bardzo to jest szabatowe, dobre. Ale wiecie, wczoraj, kiedy siedziałem sobie i tak odpoczywałem, i ktoś do mnie zadzwonił, kto miał akurat bardzo ważną sprawę, inny pastor. I on akurat słyszał o tym, że my tak właśnie pilnujemy, więc mnie od razu zaczął bardzo przepraszać, że w ogóle zadzwonił. Ja mówię, że nie ma sprawy, no po prostu nie jestem pod zakonem Mojżesza, tak? Szabat jest dla mnie, a nie ja dla szabatu, więc spokojnie. Ja po prostu odpoczywam, co tam była sprawa do załatwienia. Nie zajęła mi ona długo, tam parę minut załatwiłem to dla niego, to co potrzebował. Ale później sobie usiadłem i sobie pomyślałem, że to jest super, bardzo radykalnie zdecydować o tym, żeby odpocząć, bo faktycznie nie jestem w stanie niczego dać, czego wcześniej nie przyjąłem. Mogę tylko tyle dać w moim życiu, ile wcześniej przyjąłem. I jeżeli nie zagwarantuję sobie czasu przyjmowania od Boga, to moje życie będzie pędzone tylko moją własną pychą, ile jestem w stanie uczynić. Konkretnym świadectwem na to, że my przyjmujemy od Boga, jest świadoma rezygnacja z dawania samego siebie i oddzielenia się dla czasu, w którym my możemy przyjmować. I wiecie, my mamy cudowne narzędzie, to jest modlitwa, to jest społeczność z Bogiem, to jest czytanie słowa. My tego robimy bardzo mało, co pokazuje, że nie rozumiemy, kim jesteśmy. My musimy w naszym życiu, żeby normalnie żyć, być cały czas podłączeni do akumulatora. To cały czas podłączenie, to jest cały czas poddawanie się Jego woli. Boże, co chcesz, żebym czynił? Ludzie męczą się, ponieważ czynią rzeczy, które Bóg nie kazał im czynić. Są zmęczeni, ale dalej brną i próbują przepchnąć w to, co zabrnęli, ponieważ pędzi ich pycha, która mówi, dasz radę. A powinni się zatrzymać i zapytać się, Boże, czy Ty mi to kazałeś zrobić? I wtedy, w zależności od tego, jaką od Boga otrzymają odpowiedź, mogą postępować dalej. Jednym Bóg powie od razu, przecież tego wcale nie kazałem robić. Po coś to zrobił? Tak? Pastor Jongi Cho opowiadał historię, że założył kiedyś stację telewizyjną i ona zbankrutowała. Był załamany. I wszystkie służby w Ameryce po prostu rozkręcają. Co to jest dla takiego kościoła? Miliony ludzi, setki tysięcy wierzących. Co to jest stację uruchomić? To wszystko zbankrutowało i przyszedł z wielkim żalem do Boga. I mówi, Boże, co jest, co jest? A Bóg mu powiedział, a kiedy ci powiedziałem o tej stacji, że masz ją założyć? No nigdy. No ale inni tak robią. Teraz takie czasy, no. Duży kościół, telewizja. Nie kazałem ci tego robić. I musiał się przyznać, tak? W twoim życiu dochodzisz do jakiegoś miejsca i po prostu jesteś wycieńczony. Jest pytanie, czy Bóg ci to kazał zrobić? Jeżeli Bóg ci nie kazał tego zrobić, to musisz dalej postępować w zgodzie z tym. Możesz to zostawić i powiedzieć, Boże, Ty mi tego nie kazałeś robić. A jeżeli to są rzeczy, które zaowocowały już czymś, konkretem jakimś i jesteś odpowiedzialny za to, za ten owoc, który wydało to Twoje zaangażowanie bez woli Bożej, to musisz wtedy się pytać, Boże, teraz mi wyprowadź z tego i mi błogosław. Pochutuję, że podjąłem takie decyzje. One są brzemienne w skutkach. Nie mogę tak sobie rzucić tego, przeprowadź mnie. Rozmawiałem z pastorem, który został pastorem, bo była taka potrzeba. Po prostu taka była potrzeba. Zniknął pastor i ten człowiek taki był na fali, był krótko nawrócony i zdecydował się, cyk, będę pastorem. Po paru latach okazało się, że nienawidzi tego. Siebie nienawidzi, kościoła nienawidzi, tego co robi nienawidzi. I przez długi czas żył w potępieniu, jaki z niego chrześcijanin jest. Aż doszedł do miejsca, że odkrył, że Bóg go nigdy tego nie powołał. Więc moja rada byłaby tak, bo można to rzucić, tak? Wszystko. Ja mówię, nie. Okazałeś się odpowiedzialny. Dobrze, bądź dalej odpowiedzialny. Teraz niech się Bóg z tego wyprowadzi. Niech to Bóg rozwiąże, tak? I teraz musi jakieś konkretne kroki podjąć. Ale cały czas wracam do tego, co jest moim dzisiaj tematem. Jesteś uzależniony od Boga, nie możesz bez Niego nic uczynić. I musisz uważnie patrzeć na swoje życie, ponieważ wszystko, co otrzymujesz, żeby dać, otrzymujesz od Boga. I nic nie możesz dać, jeżeli wcześniej od Boga nie weźmiesz. Nic. Nic. Czy wyjaśniliśmy sobie to? Czy to jest wystarczające wytłumaczenie? Nic. Czy to sięga wystarczająco głęboko do twojego życia? Wiesz, co to jest nic? Tam nie ma żadnych przecinków po zerze. W nic. W nic nie ma po przecinku nic. Jest po prostu puste zero, nic. Nie ma nic po przecinku. Nie możesz nic dołożyć do tego, co Bóg chce uczynić. Więc teraz, idąc zgodnie z tym tematem, który miałem, my potrzebujemy zacząć brać od Boga. Nikt z nas nie będzie perpetuum mobile. I teraz wiesz, Bóg kiedy działał w dziejach Izraela, to zawsze działał przez to, że On przychodził i ingerował w losy tego narodu. I zachęcał ich do tego, żeby trwali przy Bogu, ponieważ z tego trwania przy Bogu, z Bożej obecności między nimi, będzie wynikało wszystko, co ma się stać. Za każdym razem, kiedy zapominali o Bożej obecności, popadali w tarapaty. Za każdym razem, kiedy zaczynali szanować Bożą obecność między nimi, zaczynali wychodzić ze swoich problemów i zaczynali doświadczać zwycięstw. Słowo Boże mówi, że to, co im się przydarzyło, przydarzyło się ze względu na nas. Żebyśmy my, czytając te historie o nich, mieli nadzieję i wskazówki, jak my mamy żyć. My dzisiaj jesteśmy dokładnie w takim samym miejscu, jeśli chodzi o tą prawdę. Jesteśmy uzależnieni od Bożej obecności i nic nie możemy bez niej uczynić. Tak? Modlimy się dzisiaj o uzdrowienia. Czy nasza wiara może to sprawić? Tak, przez wiarę otrzymujemy rzeczy. Ale wiara byłaby zupełnie pusta, byłaby mrzonką, gdyby za nią nie stał żywy Bóg. By była tylko psychologicznym omamem, który działa przez jakiś czas, a później jest porażka i klapa. Byśmy wszyscy się okazali znachorami, którzy coś kombinują. Bardzo w to wierząc. Ale to, że przychodzą cuda i przychodzą konkretne uzdrowienia, uratowane życie, zmienione życie, wynika z tego, że jest Bóg, który jest żywy i który właśnie działa na podstawie swojego słowa, dotrzymując swoich obietnic. Więc ty jesteś uzależniony od Boga. Powiedz, jestem uzależniony od Boga. Bez Niego nic nie mogę uczynić. Powiedz tak, jestem uzależniony, nawet jeśli twierdzę, że nie jestem. I teraz dodaj tam... Od czego? Nie, okej. Okay. Tylko żart. Man. Więc dobrze. I teraz słuchajcie, jest taka konkretna historia i to jest właśnie ta ilustracja, którą chciałem wam dzisiaj przedstawić. Z życia Dawida, to jest z pierwszej księgi Kronik. I tym mnie właśnie Jerzy Rycharski zainspirował. 13 rozdział. Możecie sobie całą tą historię przeczytać. Nie będę czytał, bo macie Biblię, tak? Wszyscy mają dzisiaj przynieśli. Halleluja. Bardzo się cieszę, że naprawdę nosicie Biblię ze sobą do kościoła. Jestem tym bardzo zachęcony. Pierwsza księga Kronik, 13 rozdział. Była historia, że Dawid postanowił, żeby sprowadzić do Jerozolimy, na górę Syjon, wtedy jeszcze, nie na wzgórze świątynne, bo jeszcze świątynia nie była gotowa, ale sprowadzić do swojego miasta, sprowadzić Arkę Przymierza. Naradził się w tej sprawie z przywódcami wszystkich plemion i wszyscy uznali, że to jest dobra rzecz. Wiecie, Dawid był niesamowitym królem i dlatego jest właśnie wymieniony w Biblii i tak jest nazwane jego życie, właśnie dlatego, że był bardzo zainteresowany obecnością Boga w swoim życiu. Jako mały chłopak zajmował się uwielbieniem Boga. Później to sprawiło, że trwał w słowie od Boga. Kiedy stał się starszy i silniejszy, zaczął pokonywać wrogów w imieniu Boga, którego poznał wcześniej. I kiedy już był królem, dalej to pozostało w nim i był tym zainteresowany, żeby być w Bożej obecności. I wiecie, i pewnego dnia postanowił, że Arka Przymierza, która była właśnie świadectwem Bożej obecności między Izraelem, która była czymś potężnym, stąd był pomysł na film Poszukiwacza Zaginionej Arki. Nie był pomysł zupełnie z kosmosu, ponieważ jak czytamy Biblię, to tam, gdzie była Arka Przymierza, Skrzynia Przymierza, Tam zawsze działy się potężne cuda, błogosławieństwa, bo straszne rzeczy, jeżeli znajdowała się w rękach wrogów Izraela. I Dawid był, miał tego świadomość i powiedział, od czasu jak przyszliśmy do ziemi Kanan, kiedy ją zdobyliśmy za czasów Jozuego, to skrzynia przymierza pozostała gdzieś tam zostawiona, nie będę teraz tych wszystkich nazw geograficznych wymieniał, i mówi, to jest niegodne, my żyjemy, my mieszkamy, a Arka gdzieś tam stoi u kogoś w domu. I on powiedział, chciałbym sprowadzić Bożą obecność. Teraz wiecie, jak czytamy Biblię, ja mogę to powiedzieć w taki sposób, że królem, który poprzedzał Dawida, był Saul. I powiem wam, tak naprawdę to życie Dawida i Saula niewiele się różni. Obydwaj byli królami Izraela, obydwaj byli królami z woli Bożej, obydwaj zostali wyznaczeni przez proroka, obydwaj pełnili wolę Bożą na rozkaz Boga. To są te rzeczy, które ich łączą. Ale była jedna rzecz, która ich różniła, a mianowicie stosunek do Bożej obecności. Saul wykonywał Boże rozkazy, później tam jednego nie wykonał, ale to był pikuś w porównaniu do Dawida, który po prostu zawiódł go o wiele bardziej wielokrotnie niż Saul go wcześniej zawodził, mordując nawet własnych przyjaciół, to jest o Dawidzie. Ale różniła ich jedna rzecz, mianowicie taka, że Dawid był osobą, która była skupiona na Bożej obecności. I to Dawid chciał sprowadzić Arkę Przymierza, to Dawid chciał zbudować Bogu świątynię i bardzo tego pragnął, to Dawid otrzymał model, jak ta świątynia będzie wyglądała, Bóg do niego przemawiał na ten temat i nie zbudował jej, ale był na tym skupiony, żeby ją zbudować. I teraz wiecie, postanowił, że on sprowadzi tą Arkę i że ona będzie między nimi. I wiecie, ja bym chciał, żebyśmy tą ilustrację Arki potraktowali jako Bożą obecność, której my też potrzebujemy, tak? W związku z tym, co powiedziałem w tym wstępie. My wszyscy potrzebujemy Bożej obecności. My nie możemy nic bez Boga uczynić. A Boża obecność w naszym życiu to nie jest sprawa oczywista, tak? Bóg jest wszędzie. Bóg wszystko i wszystko we wszystkim, jak mówi słowo, wypełnia. On wszystko podtrzymuje tchnieniem swojej mocy. Ale czy my mamy dostęp do Jego obecności? Czy Jego obecność jest wśród nas? Zależy już teraz od naszego respektowania, tak? Inaczej słowo by nie mówiło, nie zasmucajcie Ducha Świętego. To znaczy, że można go zasmucić. Okej? Nie porzucajcie nadziei, nie porzucajcie Boga. To wszystko mówi słowo. To znaczy, że my decydujemy o tym, czy ta obecność jest w naszym życiu. I Dawid postanowił sprowadzić tą Bożą obecność. I teraz słuchajcie, ta historia jest taka, że to sprowadzanie Bożej obecności wcale fajnie nie zakończyło się dla Dawida na początku. Bo jest powiedziane, że on wpadł na taki pomysł, więc zapakowano Arkę na wóz ciągnięty przez woły. Dawid był taki szczęśliwy, że to już, że jego że obecność wraca do, znaczy wraca, przyjeżdża do stolicy, tam gdzie on mieszka i tańczył przed tym wozem i w tym momencie wóz się w pewnym momencie się zachwiał w czasie podróży i przyjaciel Dawida, Uza, żeby Arka nie spadła, przytrzymał ją swoją ręką. I tutaj jest powiedziane, że w 10 wierszu, że rozpalił się gniew Pana na Uzę, więc zabił go za to, że wyciągnął swoją rękę do skrzyni i umarł tam przed Bogiem. I wszyscy byli zszokowani. Prawda? Chcieli zrobić coś dobrego, chcieli szukać Boga, chcieli szukać Bożej obecności i nagle, wiesz, ciach, martwy gość. Wiecie, my, którzy żyjemy z Bogiem, musimy wiedzieć, że z Bogiem nie można igrać. Nie można żyć sobie tak, jak my chcemy, jeżeli chcemy naprawdę Jego obecności. Jeżeli nie chcemy naprawdę obecności i chcemy, żeby On nam pomagał, to bo jakoś tam przebiegniemy bez owoców przez to życie i jakoś to będzie. Będziemy zbawieni jakby przez ogień, jak mówi słowo. Ale jeżeli my chcemy naprawdę Jego obecności, to my chcemy czegoś, co jest niebezpieczne również dla naszego życia. Nie można szukać Boga, napełniać się Nim, czcić Go, spędzać czas w uwielbieniu, szukać Go i w tym momencie nie spełniać najprostszych warunków, jakich On od nas oczekuje, żebyśmy my tą Bożą obecność posiedli w naszym życiu. Okej? Okay? Słowo wyraźnie mówi. I teraz wiesz, od razu nam przychodzi do głowy kwestia grzechu, tak? Że no tak, nie można szukać Boga i jednocześnie grzeszyć. I to jest prawda. A teraz zobaczcie, tutaj o co chodziło konkretnie w tym przypadku Arki? Mianowicie chodziło o to, że w zakonie Mojżesza było bardzo wyraźnie napisane, że Arka nie będzie wożona na żadnym, na żadnym wozie. Ale były specjalne drążki, były pierścienie, przez które te drążki były przekładane. Były o całe plemię Izraela, 1/12. Byli lewici, którzy mieli, specjalnie się oczyszczając i przestrzegając słowa, mieli nosić tą arkę na swoich ramionach. I w taki sposób ona mogła być transportowana. Nie tak jak na wodzie, jak oni sobie wymyślili, żeby to w ten sposób zrobić. I dlatego właśnie oni zaprzeczyli słowu, wiecie, słowo zawsze jest najwyższym autorytetem, przez to Uza został porażony i umarł. Wiesz, to się przekłada na nasze życie i ja wierzę, że ten model noszenia Arki Przymierza był bezpośrednio związany z czasami, w których my żyjemy. Bo dzisiaj my również nie niesiemy Bożej obecności przez to, że mamy jakąś metodę. Woły, konie, wozy. Tylko my niesiemy obecność na nas, na naszym życiu. W naszych sercach. Amen. Bóg nie używa samochodów do przenoszenia Bożej obecności, balonów i samolotów. Bóg nawet obłoków nie używa. Bóg porusza się przez tych, których ma na ziemi i którzy chcą nieść tą Bożą obecność. Dlatego Bóg powiedział, nie wozy, nie woły, ale ludzie na swoich ramionach. I my dzisiaj w Nowym Testamencie dokładnie w taki sam sposób niesiemy Bożą obecność lub jej nie niesiemy. Wiesz, jeżeli my próbujemy nieść Bożą obecność, bo na przykład mamy taki pewien kształt nabożeństwa. Tak? Na przykład powiedzmy, że wierzymy, że musi być głośno. Na przykład, jeżeli tak wierzymy, tak? Niektórzy może tak wierzą, że musi być czat. Kościół to jest kościół, to nie religia. To wiecie, mamy wielki problem. Bo Bóg nie ma względu na to, jak głośni będziemy, czy jak cicho będziemy. To może mieć związek z ewangelizacją. I zawsze mówiłem o tym, że nie lubię worship performance w stosunku do kościoła, bo nikt tutaj nie przychodzi występować, żeby kościół miał na co popatrzeć lub w co się zaangażować, tylko jako kościół zbieramy się, żebyśmy wszyscy oddawali Bogu chwałę. Jeżeli są jakieś przedstawienie, to lubię ze względu na ewangelizację. Czasami trochę to też ma oddziaływania w kościele, bo przychodzą osoby do kościoła, które nie znają Boga, tak? Ale Bóg nie będzie się do tego przyznawał, jeżeli ludzie, którzy mają nieść Bożą obecność, będą myśleli, że ten wół w postaci tego takiego, a nie innego nagłośnienia, poniesie im Boga. W Nowym Testamencie wszystko inaczej funkcjonuje. My jesteśmy naczyniami, które niosą Bożą chwałę, a to, co my później dalej robimy, że chcemy mieć, żeby rzutnik, żeby działał, żeby zespół jako tako grał, żeby się nastroił, żeby pewne służby funkcjonowały, wynika z tego, że wcześniej my decydujemy się, żeby być nośnikami Bożej obecności. Oddzielamy do tego nasze serca i mówimy, Boże, jestem uzależniony od Twojej obecności, żeby samemu czerpać i poddaję się Twojemu Słowu, żeby nieść tą Bożą obecność. Więc my musimy wiedzieć, że jeżeli chcemy Bożej obecności, to my wcześniej musimy być tymi, którzy są gotowi, żeby spełnić pewne warunki. Wiecie, później się stała taka rzecz, że Dawid był załamany tym, co się stało. Jego przyjaciel zginął, nie wiedzieli, co zrobić dalej, nie dojechali na miejsce. Więc jest powiedziane, że na 3 miesiące w domu Obeda pozostawili Bożą obecność tam po drodze. I wiecie, i tu jest powiedziane w 14 wierszu, i błogosławił Pan domowi Obeda Edomczyka i wszystkim, co do niego należało. Boża obecność utknęła po drodze. Tak? Nie było to zamierzone, ale tam, gdzie była, nawet jeżeli to nie było zamierzone przez ludzi, to tam, gdzie była Boża obecność, przyszło Boże błogosławieństwo. To jest niesamowite, że Bóg tam, gdzie jest, tam będzie błogosławił. Tam, gdzie jest Jego obecność, tam jest Jego błogosławieństwo. Czy to się dzieje przypadkiem, czy nie przypadkiem. Dlatego tak bardzo my potrzebujemy chcieć szukać tej Bożej obecności. Teraz latem byłem na pewnym obozie chrześcijańskim, to nie był nasz, to był inny, usługiwałem. I miałem coś tam głosić i powiem wam, przez 3 godziny nie mogłem wybrnąć, to było błogosławione, bo później wszyscy mówili o tym i ci, którzy tego słuchali, że to było świetne. Ja byłem załamany, bo po prostu wszystkie notatki mi pojechały nie w tą stronę, a ja tylko o jednym mówiłem, że przebudzenie od Boga tylko dlatego nie przychodzi do nas, że my nie jesteśmy w miejscu, gdzie to przebudzenie jest. Rozumiesz, czy Bóg nie jest wierny swojemu słowu? On jest zawsze wierny swojemu słowu. Jeżeli my nie doświadczamy Boga, to nie dlatego, że On jest w tym miejscu, ale to dlatego, że my nie jesteśmy w tym miejscu, gdzie On jest. My nie jesteśmy na Bożych drogach, my nie jesteśmy w Bożym Słowie, my o czymś zapomnieliśmy, czy czegoś nie wzięliśmy pod uwagę. Bardzo proste. Więc teraz my jesteśmy zobowiązani do tego, żeby zacząć szukać Bożej obecności zgodnie z Bożym planem. Nie na skróty, tak jak my sobie to wymyśliliśmy. Głośna modlitwa, cicha modlitwa. Długa modlitwa, krótka modlitwa. Kościół taki, kościół siaki. Taka metoda, taka metoda. Radio, telewizja, trąbki, pompki i fajerwerki. To Boga nie przyciąga. To przyciąga ludzi. To przyciąga ludzi. Dlatego dla celów ewangelizacyjnych róbmy takie rzeczy. Trąbki, pompki i fajerwerki. Bóg nas obdarza darami, żebyśmy właśnie takie rzeczy robili. Ale jeżeli my jako Jego Kościół chcemy dalej, żeby ktoś nas całe życie ewangelizował i nam sprowadzał Bożą obecność tymi wołami i wozami, to powiem Ci, daleko nie zajedziemy. Możemy umrzeć po drodze i komuś Bóg zawsze będzie błogosławił. Tym razem to był Obed. Bóg zawsze będzie kogoś użyje tam, gdzie jest. Okej? Więc powiedzmy, Boża obecność. I teraz, żeby zakończyć, istota tematu. Wiecie, bo w takim razie, co się znajdowało w tej skrzyni, że ona była taka szczególna, tak? Po pierwsze, ona była wykonana zgodnie z Bożym planem. Bóg powiedział, rozmiary 80x80x150. Troszkę większe niż skrzynka na świnkę morską, jaką mamy w domu. Tak zmierzyłem, żeby zobaczyć, jakie to duże było. 80x80 cm na 150. Była z drzewa, akacjowego. Wewnątrz i z zewnątrz obita złotem. Na wierzchu miało wieko, które się nazywało przebłagalnią. Na wieku były dwa cheruby z wyciągniętymi skrzydłami. Miała cztery kółka, przez które przekładano drążki i noszono. Tabernakulum. Bo to też się tłumaczy po łacinie. Ale teraz istota była taka, co było wewnątrz. Tak? I słuchajcie, na początku, jak Bóg mówił do Mojżesza, to do niego mówił, że złożysz wewnątrz świadectwo. Dlatego ta skrzynia jest nazywana Arką Przymierza, Arką Mojżesza, ale to, co najczęściej występuje jako nazwa, to jest skrzynia świadectwa. I na początku Bóg jakby nie wyjaśni, jak czytamy te pierwsze Mojżeszowe, co miało być tym świadectwem, ale później się wyjaśnia, bo Bóg dokładnie mówi, co tam ma być włożone. I list do Hebrajczyków, 9 rozdział, 4 wiersz, mówi dokładnie, to tak, żebyście w Starym Testamencie nie musieli, bo Stary Testament jest grubszy niż nowszy. Trzy rzeczy były. Był dzban z manną włożony, była laska Arona włożona, która zakwitła, i trzecia rzecz, tablice przymierza, które otrzymał Mojżesz. Wiecie, i te trzy rzeczy były nazwane świadectwem od Boga. Wiecie, to, co Bóg zrobił z Izraelem, ta Pascha, ta Wielkanoc, to wszystko było zrobione, żeby po prostu dać świadectwo temu, co nadchodzi, co jest prawdziwe. To był tylko cień. Ale ten cień był tak potężny, że Bóg powiedział, weźmiecie świadectwo tych wydarzeń, świadectwa tych wydarzeń, świadectwo tych wydarzeń w postaci tych trzech rzeczy, dzbana z manną, laski Arona, która zakwitła, i tablic przymierza, i włożycie to tam na świadectwo tego, co ja uczyniłem. Wiecie, i to jest fascynujące, że z jednej strony to jest nazwane skrzynią świadectwa tego, co Bóg uczynił, a z drugiej strony wokół tej skrzyni cały czas jest Boża obecność. Kiedy oni to zrobili za pierwszym razem i wnieśli skrzynię do namiotu spotkania jeszcze na pustyni, jak chodzili z Mojżeszem, to jest powiedziane, że cały namiot wypłenił się dymem, a na cały namiot stąpił obłok. Chwała Boża. Teraz wiecie, świadectwo. Co to jest świadectwo? To jest składanie świadectwo, tak? Biorą świadka do sądu. Co się wydarzyło. I świadek składa świadectwo, co się wydarzyło. Nic nie dodaje, nic nie odejmuje. Nie musi się malować, nie musi zatańczyć świadectwa, nie musi zagrać świadectwa. Musi siedzieć, odpowiedzieć na pytania i powiedzieć, jaka była prawda. To jest świadectwo. Jeżeli składamy świadectwo w kościele, to mówimy o tym, co się wydarzyło. Nie głosimy słowa. Ja mam świadectwo. Moje świadectwo jest takie, że Bóg jest dobry. Amen. Zaraz. Ale w czym jest dobry, tak? Świadectwo to jest konkret jakiegoś Bożego działania. I teraz wiecie, te trzy rzeczy, tak jak to fajnie powiedział Jurek Szwartek, to po prostu powiedział, to jest wielki skrót tego, co się wydarzyło. Ponieważ na przykład jeśli chodzi o laskę Arona, to ona zakwitła w pewnym konkretnym momencie wędrówki po pustyni. Korach z innymi zbuntowali się przeciwko Mojżeszowi. Stąpił sąd, umarli. I Bóg, żeby rozstrzygnąć, kto ma rację, kto nie miał racji, powiedział do Mojżesza, weźmiesz z każdego plemienia laskę. Od przywódcy każdego przemienia. I na noc złożysz te laski przed w namiocie spotkania. Przed tą skrzynią. I po nocy tylko jedna laska zakwitła. Po prostu wyobrażasz sobie, kij wypuszcza pąk i w ciągu jednej nocy kwitnie. To kwiaciarze by chcieli takie coś. Przywożą do kwiaciarni kije, następnego dnia sprzedają kwiat. Wiesz, i wychodzi Mojżesz z namiotu z tym i powiedział, widzicie, kto miał rację? Aaron. Ten, który stoi przy Bogu, Lewita. Nie inne plemiona. Oni stanęli przy Mojżeszu, Aaron stanął przy Mojżeszu. To jest ten, który ma rację. Wiesz, i to było bardzo ważne dla Izraela. To świadectwo miało znajdować się w skrzyni i ono było tym miejscem, gdzie przychodziła Boża obecność. Teraz wiesz, Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie, że początkiem mądrości jest bojaźń Pana. I że ci, którzy szukają tej mądrości, wchodzą tylko w sam początek. Słowo Boże mówi, że to są prawdziwie mądrzy ludzie. Jeżeli my chcemy Bożej obecności w naszym życiu, to potrzebujemy Bożej bojaźni, która cały czas jest wyrysowana przed naszymi oczami, jak ta kwitnąca laska Aarona. Że, zobaczcie, było tak, buntowali się i proszę, takie rzeczy się dzieją. Ja pamiętam, jak byliśmy w szkole biblijnej, pamiętam, głosił do nas taki ewangelista, który przez wiele lat był ewangelistą, pomocnikiem w innym zborze dużym i mu opowiadał historię ze swojego kościoła, że pewnego dnia ktoś w zborze, to był duży zbór, to był w Sztokholmie duży kościół na parę tysięcy ludzi, ktoś wpadł na pomysł, że trzeba go pomalować wreszcie, bo już dziesięciolecia nie był malowany i poszarzał. I zaczął to zbierać pieniądze, zaczął to malować. I powiedział o jednym człowieku, który postanowił zmienić plany pastora i tych wszystkich, którzy zdecydowali się, żeby wymalować. I zaczął po prostu chodzić w kościele i powiedzieć, że to w ogóle jest bez sensu. Wydawać tyle pieniędzy na farbę, po prostu ile byśmy głodnych wykarmili, w ogóle co to za pomysł. I po prostu stworzył cały zalążek tematyczne, kółko zainteresowań zboże, które tak naprawdę było otwartym buntem przeciwko pastorowi. Wiecie, jak tego słuchałem, to mi się wierzyć w to nie chciało. Ale on powiedział, ten człowiek zmarł na zawał serca w przeciągu roku. Wiecie, jaki był efekt? Był taki efekt, że jak tylko chciano pomalować kościół w przyszłości, to wszyscy byli za. Super. To jest taka tam historia ze Sztokholmu. Ale tutaj mamy bardzo, bardzo poważną sytuację. Bóg potężną swoją ręką bierze naród, wyprowadza, czyni z jego swój naród, miejsce, w którym będzie się objawiał całemu światu przez ten naród, który wybrał. I teraz tam jest brygada, która mówi, nie, to można by tak zrobić, tak i tak, w ogóle bądźmy twórczy. Wiesz, twórczym można być wtedy, kiedy jest się wcześniej w bojaźni Bożej. Jak się nie jest w bojaźni Bożej, to twórczość nas bardzo szybko doprowadza do buntu przeciwko Bogu. I teraz tam było właśnie, w tej skrzyni, świadczyła o obecności Boga laska Aarona, która zakwitła. Więc jeżeli my chcemy Bożej obecności w naszym życiu, to potrzebujemy, przepraszam, chcemy Bożej obecności w naszym życiu, to potrzebujemy Bożej bojaźni w naszym życiu. Bożej obecności się nie chwyta w rękę jak po prostu chmurę z nieba. Przyjdź. Wiesz, wołał, przyjdź, duchu, przyjdź. Wiesz, co się wtedy może stać z tobą? Może zrobić tak wtedy. Tak.
Jestem.
Duch przyszedł. I wielu chrześcijan popada w takie schizy, naprawdę. Widziałem to wielokrotnie. Samo otwarcie na świat duchowy, sam głód tego, żeby Boga mieć więcej, może prowadzić do fatalnych skutków, tak jak z Uzą, który tutaj umarł. Jeżeli chcemy Bożej obecności, to najpierw potrzebujemy pragnąć Bożej bojaźni i szukać rozróżnienia tego, co jest Boże, a co nie jest Boże. I wtedy przyjdzie Boża obecność. Czasami jest tak, że Bóg bardzo długo puszcza płazem pewne rzeczy i to słowo mówi. Ale pamiętacie to słowo, które głosiłem i które jest głoszone w Polsce od jakiegoś czasu, że Pan spuszcza pion pośród swojego ludu i mówi, już mu nie przepuszczę. Amen. Więc jeżeli chcemy Bożej obecności, to ona nie przyjdzie bez bojaźni Bożej. Tak jak wam mówiłem, Saula i Dawida niewiele różni. Różniło ich tylko to, że Dawid po prostu chciał tej obecności Bożej. I sprawdzał, o co chodzi. Kiedy to się wydarzyło, to Dawid zaczął się zastanawiać, co jest nie tak. 3 miesiące mu to zajęło. Ale dzięki temu sprowadził Bożą obecność. Okej? Okay? Dowiedział się, o co chodzi z tą różdżką Aarona. Że nie można tak, jak ja chcę. Nie można tak, jak Korach, wpadać na pomysł. ale trzeba się poddać i szukać Boga i uniżyć siebie, nawet jeżeli to jest niewygodne. Tak? Teraz oczywiście były tam tablice świadectwa, to było przymierze, które było zawarte między nimi i Słowo Boże zawsze będzie źródłem Bożej obecności. Jeżeli szukamy Bożej obecności, to lepiej szukajmy Słowa. Jeżeli szukasz Słowa, znajdziesz tam wszystko, co jest związane z Bożą obecnością. Jego obietnice, znajdziesz wiarę, znajdziesz nadzieję, znajdziesz miłość, znajdziesz bojaźń Bożą. Okej? Więc po prostu ludzie, którzy nie szukają zgodnie ze Słowem, nie szukają w Słowie Bożej obecności, wpadają na własne pomysły, które prowadzą ich do innych obecności. I mają inną obecność w swoim życiu, która jest bardzo ciężka do wytrzymania. Obecność drugiego człowieka, obecność duchów, są problemy, tak? I trzecia rzecz, którą skończę, tam był dzban z manną, którą przez 40 lat byli karmieni na pustyni. I to jest w ogóle, powiem wam, hit, bo to zupełnie zostałem tym zainspirowany. Bo Jurek kazał nam liczyć, ile tego musiało być przez 40 lat. I tam nie bardzo się przygotował, więc nie bardzo mógł policzyć, ale ja sobie zadałem trud i po prostu usiadłem i zacząłem, sprawdziłem wszystkie tam Wikipedie, nie Wikipedie, policzyłem, przeliczyłem to i dzisiaj wam powiem po prostu, o czym świadczyła ta jedna miseczka, która po prostu tam siedziała w tej skrzyni. Oni wyszli z Egiptu. Kiedy wychodzili z Egiptu, słowo mówi, że było ich 600 tysięcy samych mężczyzn. Więc teraz ja wam powiem wersję absolutnie minimum. Razy 4. Jedna żona i dwójka dzieci. To w ogóle jest nie do pomyślenia w tamtych czasach, żeby mieć dwójkę dzieci tylko. To była jakaś klęska. Okay? Ale ja mówię wersję minimum. Na jednego faceta przypada jedna żona i dwójka dzieci. Więc policzyłem 600 tysięcy razy 4, mamy 2 miliony 400 ludzi. 2 miliony 400 tysięcy ludzi. I teraz słuchajcie, każdego dnia na każdego spada kilogram manny. Tak sobie to wymyśliłem. Te moje szacunki są może, wiecie, tylko szacunkami. Ale tak sobie policzyłem, kilogram. Tak? Pożywienie. Tam jeszcze były przepiórki czasami, takie inne rzeczy, ale samą mannę tylko, bo tam była miseczka manny. To wyszło mi, że oni potrzebowali dziennie 2 miliony 400 tysięcy kilogramów na dzień manny. Czyli 2400 ton manny dziennie. Żeby wam powiedzieć, ile to wynosi, jest taki bardzo popularny w armii amerykańskiej transportowiec Hercules, który jest w stanie unieść 33 tony. Więc dziennie musiało przylatywać takich Herkulesów na pustynię 73. 73 Herkulesy, każdy po 33 tony manny ląduje lub zrzuca nad Izraelem. Wiesz, jak sobie pomyślałem, to była operacja logistyczna. A tutaj jest jeden lotnik. Tak, przepraszam, skrótowo mówiąc. Największa operacja logistyczna, jaka w ogóle w świecie istniała. Przez 40 lat 73 Herkulesy dziennie. Jak nie potraficie sobie tego wyobrazić, bo nie widzieliście Herkulesa, to może widzieliście kasę. To jest taki wojskowy inny samolot. On woził ciało prezydenta ze Smoleńska, później ciało prezydenta do Krakowa, pokazywali go w telewizji. Popularny transportowiec tutaj akurat na terenie kraju w polskich wojskach. On niestety przewozi tylko 9 ton 250 kg. 9,24 tony. No to takich by musiało dziennie 260 latać. Na pustynię. I teraz słuchajcie, przez 40 lat dzień w dzień. Jak wy sobie to wyobrażacie? To jest po prostu nie do pomyślenia. A to był fakt historyczny związany z powstaniem narodu, który wyszedł jako banda niewolników, spokrewnionych, ale banda, i później na pustyni Bóg kształtuje ich naród. To wiecie, to ta miseczka w tej skrzyni Mojżesza, to był skrót myślowy, potężny. Ale na tyle potężny, że wokół tej skrzyni była cały czas obecność Boża. I teraz wiecie, i teraz to, do czego zmierzam. Jeżeli my chcemy Bożej obecności w naszym życiu, to my potrzebujemy, i to jest to, czego będą żałować ci, co nie powiedzieli świadectwa, my musimy w naszym życiu cały czas składać świadectwo o Bożej prawdzie, której doświadczyliśmy w nas. Amen? Bóg tam, w czasie cieni, w czasach Izraela, bo to były cienie rzeczy, które nadchodzą. Zrobił to w postaci tej skrzyni złotej, w której była ta miseczka. Dzisiaj my żyjemy w prawdzie, nie w cieniach rzeczy, ale w czymś prawdziwym, co przyszło od nas, dla nas z nieba. I jeżeli my chcemy Bożej obecności, to my nie możemy nie składać świadectwa o tym, co Bóg czyni w naszym życiu. Gdzie tak naprawdę w naszym kościele, to ja nie wiem, jak to się stało, że my wpadliśmy na ten pomysł składania tutaj świadectw przed kazaniem. Próbowałem dzisiaj sobie to przypomnieć. Jak my na to wpadliśmy? Nie mogę sobie przypomnieć tego. Wiele osób... Słucham? Tak, to nie my, to nie my. Amen. My tacy mądrzy nie jesteśmy. Po prostu zastanawiałem się i nie mogę sobie przypomnieć, kiedy pierwszy raz to zrobiliśmy. Ale pamiętam, że wielokrotnie osoby, które przyjeżdżały z innych kościołów, mówiły, czy przychodziły, czy w wakacje były, mówiły, to jest unikalna sprawa, to, że wy zawsze dajecie ten mikrofon ludziom. Jeden pastor był u nas i mówi, jak się nie boisz, co tam ludzie powiedzą przez ten mikrofon. Jakoś Bóg mi powiedział, żebym zawsze stał obok tych, co składają świadectwo. I to wystarczy. Więc zawsze jak ktoś przychodzi, składa świadectwo, to ja staję obok i już. I zawsze jakoś nie było żadnych wpadek strasznych. Ale powiem wam, coś się wytwarza niesamowitego przez to, że my oddzielamy taki czas dla takich rzeczy. Bo wiesz, ja to mógłbym co tydzień wychodzić i parę wersetów, historia, samolot kasa i Herkules i 33 tony. Nie za wiele by to zrobiło w naszym życiu. Ale jeżeli my słyszymy o czymś, co autentycznie działa, że ktoś może wyjść i powiedzieć, słuchajcie, w moim życiu było tak, jest tak. Było tak, jest tak. To nagle Boża obecność zaczyna przychodzić. I wiele osób składa takie świadectwo. Że po prostu wolę usłyszeć jedno dobre świadectwo, że Bóg coś zrobił, niż jedno mądre kazanie. Albo 10 mądrych kazań. Okej? Okay? Bo jak staje człowiek, nie wiem, czy pamiętacie, ja pamiętam taką historię, to było tuż przed tym, zanim zaczęliśmy ten kościół. Ukazała się kaseta DVD, VHS, wideo o świadectwie człowieka, nagrała to służba Reinharda Bonkego, który został w Afryce wskrzeszony. I był tytuł Wskrzeszony z martwych. Wiecie, jak tą kasetę obejrzałem, po prostu byłem zupełnie wgnieciony w fotel. Ja po prostu płakałem, śmiałem się i później od razu zadzwoniłem tam do kogoś, bo miałem tą kasetę po angielsku, ktoś to skopiował. Zacząłem dzwonić do innych pastorów. Słuchajcie, musimy to po polsku, to trzeba przetłumaczyć, to trzeba wydać. Już do kogoś zadzwoniłem, a ktoś mówi, już to robią tam w Deo Recordings, już to tłumaczą, będzie wydane. A kto to wymyślił? To ten wymyślił, ten temu. Ja już byłem na końcu łańcuszka, już nie musiałem nic robić. Już po prostu szybko to poszło. Wiesz, realność Boga przychodzi wtedy, kiedy my odważnie przychodzimy i mówimy. Było tak, jest tak, było tak, jest tak. Wiesz, nie musisz dużo mówić. Wystarczy, że ty staniesz i powiesz, słuchajcie, mój brat robi to, moja siostra robi to, mój ojciec robi to, moja matka robi to. I ja nie wiem, dlaczego moje życie jest tak wspaniałe. Bo ja jestem z tej rodziny. A Bóg mnie wziął i zrobił wszystko inaczej. I dzisiaj jestem zadowolony. I to wystarcza, że do twojego życia zaczyna przychodzić Boża obecność i do innych zaczyna przychodzić Boża obecność tylko dlatego, że my świadectwo podnosimy. A podnoszenie świadectwa Bożego działania jest przychodzeniem do Bożej obecności i sprowadzaniem Bożej obecności. Jeżeli tylko my byśmy byli uczciwi, nie pyszni, ale uczciwi, i mogli swoje życie opisać. I każdy mógłby to powiedzieć. Ja myślę, że tutaj też powinniśmy świadectwa nawróceń słuchać. Nie tylko uzdrowień, że Bóg coś pomógł. Ale tak sobie powiedzieć. Pomyśleć sobie. Co się stało przez to, że ja tu jestem, a nie tam? To jest niebywałe, co my możemy tutaj usłyszeć. Jeżeli by znaleźli się w tym czasie ludzie niewierzący między nami, by nie wiedzieli, co o tym myśleć. Powiedzieli, to jest jakiś w ogóle fantastyczny świat. Słuchajcie, w dniu, w którym byłem ochrzczony Duchem Świętym, to było rano, pomodlił się pastor o mnie, zacząłem mówić innymi językami, to było w Słupsku, później cały dzień chodziłem nad Słupią rzeką w Słupsku między mostami i po prostu z jednej strony brzegu, z drugiej modliłem się w językach, później wróciłem na spotkanie i wiecie, i na tym spotkaniu był jakiś ewangelista, którego nazwiska nie pamiętam i on powiedział, jest tutaj kobieta, która nie może widzieć, nosi grube okulary, Bóg chce ciebie uzdrowić. Ja tam siedziałem z przodu, w drugim rzędzie i patrzyłem, co się dzieje. On ją zawołał, zdejmij okulary, położył jej ręce. Zborek taki mały, nie wiem, czy wiecie, jak wygląda zbór nad Łukosza w Słupsku. Po prostu taki kaplica prawie pogrzebowa, można powiedzieć, taka mała. Neogotyk taki ciasny. Tam ludzi tam stuwa, to jak wejdzie, to max. I wiesz, już to pomodlił się i ona otwiera oczy, on do niej mówi, postawił jakiś ludzi tam, co widzisz? A ona mówi, widzę jakby drzewa. Wiecie, mnie zatkało po prostu. Ja mówię, jejku, to jest z Biblii. Pan Jezus tak jednego uzdrawiał i on nie widział, tylko drzewa widział. Wiecie, normalnie byłem mokry już, ze strachu, co będzie dalej. On się dalej o nią pomodlił. Mówi, a teraz co widzisz? Dobrze widzę. Ja sobie pomyślałem, Jezu, co to jest? Czy ta emerytka nie mogła już do końca życia sobie w tych grubych okularach pochodzić dalej? O co tu chodziło w ogóle? Jakiś młody do pracy. Może Biblię miała czytać? Nie wiem. Nic nie rozumiałem, ale jedno rozumiałem, że ta klientka chodziła w takich po prostu lornetach, a teraz po prostu wychodzi i lornety ma w kieszeni i składa świadectwo, że Bóg ją uzdrowił. Ja mówię, że to jest szok. Później on nie skończył, zawołał drugiego i mówi, taki przyszedł zgięty, mówi co? Od lat cierpię na kręgosłup. Pomodlił się o niego, ten gościu się wyprostował, zaczął tańczyć. Ja się mówię, też siedziałem i po prostu mówię, co to jest? Chwała Bogu. Słuchajcie, jechałem tego dnia z powrotem do internatu autobusem, kolega ze mną jechał. Gdzie byłeś? A byłem w takim kościele, teraz wiesz, tam. To był taki przyjaciel mu, który wiedział o moich różnych poszukiwaniach i schizach. On był niewierzący. Bożych schizach. Ja mówię, słuchaj, dzisiaj byłem na takim spotkaniu, przyszła taka babcia i mu to po prostu opowiadam. O tych żarówach, te lornety, słuchaj, wszystko mu wymalowałem. Później o tym gościu tutaj. On tak stoi i po prostu mówi, może byś mnie to zabrał kiedyś? Sparaliżowany tak jak ja, kiedy to widziałem. On mnie zna, bo ja jestem jego przyjacielem. To nie jest jakiś obcy facet dla niego. Nie jest to program Uwaga albo jakiś inny na celowniku czy coś innego. Czy nie z tej ziemi gazeta, tylko po prostu to jest jego kumpel. Wiesz, i on po prostu sparaliżowany. I słuchajcie, on jedzie ze mną 2 tygodnie później i on się nawraca. I później całe to przebudzenie, w którym brałem udział po moim nawróceniu, było związane nie z tym, że my wiedzieliśmy, jak słowo głosić. To było po prostu dla nas, wiecie, błogosławieństwo, że my nie wiedzieliśmy, jak Biblii głosić. Błogosławieństwem dla nas było to, że mieliśmy tylko własne świadectwa. Więc spotkania zaczynaliśmy, opowiemy wam. Ci, co się na początku nawrócili, po roku już mieli dosyć. Bo więcej kazań nie było. Później to zostało rozmaicone, bo trochę ludzi się nawracało i każdy miał trochę inne świadectwo. Taki był Waldek Kupiec, mieszka teraz w Warszawie. On opowiadał, jak się nawrócił, poszedł z nami na strzelnicę, usiadł, położyliśmy na niego ręce i on po prostu poczuł ciepło na całym ciele. Pamiętam to świadectwo do dzisiaj. I on wszystkim o tym cieple opowiadał. Słuchaj, usiadłem, położył na mnie ręce i takie ciepło. Ja wiedziałem, że Bóg jest. Ja miałem inne świadectwo, ja tam nic nie czułem, ja zawsze opowiadałem, że ja nic nie czułem. Każdy miał inne świadectwo. I słuchajcie, to po prostu było jak kula śnieżna. Ludzie opowiadali tylko świadectwa. Ktoś po prostu usłyszał proroctwo, że Pan Jezus wkrótce wróci na spotkaniu modlitewnym. Tak go to podkręciło, przyszedł trzęsący się, wszedł do pokoju, gdzie mieszkało 3 niewierzących i mówi, słuchajcie, Pan Jezus wkrótce wraca, nawróćcie się. Oni na niego jak na szaleńca, o czym ty mówisz, a on, zaraz wam powiem, wziął Biblię i całą noc z nimi gadał i oni się wszyscy nawrócili. Nawróceń nie powodują po prostu zaczarowane kazania, super fajerwerki, ale realne świadectwo, że ktoś przyjdzie i powie, słuchaj, nie mogłem w nocy spać, byłem męczony, przyszedł Bóg, uwolnił mnie, dzisiaj jest tak, chorowałem na to, dzisiaj nie choruję na to, miałem taką chorobę, dzisiaj nie mam takiej choroby. Wiecie, czemu nie ma Bożej obecności w kościele? Dlatego, że my milczymy. My lekceważymy arkę, tak jak lekceważył ją Saul. Jesteśmy jak Saul. Panie, jaka bitwa, taka bitwa. Będziemy się bić. I my się bijemy. I my pełnimy nawet wolę Bożą w naszym życiu. Chodzimy do kościoła. Próbujemy, dokładamy pieniądze do Bożego dzieła. Angażujemy się w jakieś ewangelizacje. Staramy się dzieci po Bożemu wychować. Ale jednej rzeczy brakuje. Świadectwa przymierza brakuje. Skrzyni świadectwa brakuje w naszym życiu. W postaci prostych słów. Było tak, było tak. W poniedziałek cię Bóg czymś dotyka, ty już do niedzieli nie jesteś w stanie tego zapamiętać, bo przez kolejne 6 dni żyjesz o własnych siłach. A gdybyś szybko to opowiedział. Wiecie, czasami czytam Facebooka i jestem zmęczony. I myślę, muszę przestać pisać, albo muszę zacząć pisać inaczej, żeby inni mieli przykład ze mnie. Ale ile tam po prostu rzeczy jest, treści włożonych. Ale jak wejdziesz na czyjś profil, bo jak jest mieszanka, to jeszcze jest mieszanka. Ale wejdź na czyjś konkretny profil i przeczytaj jego historię z 2 tygodni, co on tam wypisuje. Do niektórych wejdziesz i wiesz, że to jest wierzący człowiek. Wiesz, że oddał życie Jezusowi, a czytasz 2 tygodnie jego wyznań i cienia nie widzisz tego, że on w ogóle Bóg jest w jego życiu. I później nie dziwne, że nie ma Bożej obecności, bo nie ma świadectwa na naszych ustach. A to jest to, czego Bóg oczekuje. Że będziemy ogłaszać to. Halleluja! Będziemy ogłaszać, co Bóg dla nas zrobił. Amen? Powiem ci, to od razu po prostu uruchamia wokół nas życie. Bóg dał ci pieniądze, masz podwyżkę, po prostu i ty siedzisz z tym i mówisz sobie, chwała Bogu, 200 do przodu. Ale z tego nie masz żadnego życia ani dla ciebie, ani dla kościoła, bo za chwilę jest podwyżka, inflacja 5% i po prostu już masz po 200. Ale gdybyś przyszedł i powiedział, słuchajcie, miałem taką sytuację i dostałem 200 i nagle po prostu ktoś inny tego słucha i mówi, Boże, o 200 też cię poproszę. I przychodzi Boża obecność, bo ktoś złożył świadectwo i nie wahał się powiedzieć. I to nie masz, wiesz, świadectwo zawsze jest świadectwem. To nie są zawsze jakieś po prostu, wiesz, rzeczy, które nas podniosą. Słuchajcie mnie! Bo świadectwo jest świadectwem o Bożym działaniu, a nie o naszej wspaniałości. Więc to mogą być zwykłe teksty. Tak jak każdy potrafi powiedzieć. Jak nie potrafi, też powie i też inni będą błogosławieni. Będzie się jąkał i wszyscy zrozumieją, że był uzdrowiony z raka. I nikt nie powie, aleś się jąkał. Tak jąkał. Nikt na to uwagi nie zwróci. Tylko ja cię kręcę, umierał w szpitalu i żyje. Dobrze, to wyjąkał do końca, chwała Bogu. A my myślimy właśnie w takich kategoriach, że jak to będzie. Słuchajcie, dzisiaj tu jest fajny koncert jazzowy, muzyka z Nowego Świata, z Orleanu, po spotkaniu, więc musimy do wpół do drugiej sprzątnąć salę. Więc jest koniec kazania. Kto żałuje, że nie powiedział świadectwa? To dobrze żałuję, dobrze! Dobrze żałujecie. Amen? Ja nie będę żałował. W tym tygodniu dostałem 500 zł z niespodziewanego zupełnie źródła. Mam spodziewane źródła i mam niespodziewane. I dostałem z absolutnie z niespodziewanego. Byłem bardzo błogosławiony, bo akurat potrzebowałem. I byłem w miejscu opresji. I Bóg przyszedł. Amen? Ale jak to się ma do 73 Herkulesów codziennie? Z 33 tonami żywności. Co, jakie my, słuchajcie, problemy mamy? Ale my nie zobaczymy tego, że my nie mamy problemów, dopóki my nie podniesiemy świadectwa Bożego działania. I nie powiemy, słuchajcie, jak Bóg działa. Słyszeliście o Heidi Baker? Która w Afryce karmi po prostu tysiące dzieciaków, wychowuje, nawraca, ewangelizuje i widzi znaki i cuda? Kobieta pojechała z Kanady, tak jak ty, Kordian. Kanada to jest dobry kraj, pamiętaj. Poczytaj o Heidi Baker. Pojechała kobieta z niczym po prostu i nagle jest przebudzenie w Afryce i miliony książek sprzedają w Ameryce. Dlaczego? Bo ma świadectwo! Czy Bóg tobie nie da? Da ci wszystko. Tylko podnieś świadectwo. Podnieś Bożą obecność w swoim życiu. To jest Boża obecność w naszym życiu. Amen? Także powiedzmy wszyscy razem. Błogosławimy Jurka Rycharskiego. Amen. Halleluja. Ale mnie to bardzo porusza. Także kościele, nie milcz. Nie siedź zakiszony z myśleniem, co ja to mam. Bo będziesz miał jeszcze mniej. Bo Biblia mówi, że ten, kto ma, będzie, mu będzie dodane, a kto nie ma, będzie mu i odebrane to, co ma. Jeżeli masz Boże działanie i wierzysz Bogu i dzielisz się, będzie pomnożone. Jeżeli mówisz, że nie masz Bożego działania, to to, co masz, będzie ci odebrane, bo bluźnisz, jeżeli mówisz, że nie ma Bożego działania w twoim życiu. Więc stracisz to, co nawet myślisz, że masz, tylko dlatego, że nie podnosisz głosu. Halleluja. Amen. Boże, ale nie będę się pysznił, że Bóg mi tak błogosławił. Uważaj, człowieku. Mylisz pychę z czymś innym, niż ona jest. To jest pokora. Mówić, to nie ja, to Bóg. I nazywać rzeczy po imieniu, co to za rzeczy były. Masz małżeństwo? Wiecie, chwała Bogu, mam małżeństwo, nie rozpadło się. Ale żartowni, chwała Bogu. Słuchaj, to nie jest żaden żarcik. Popatrz w statystyki, ile małżeństw się rozpada. Co ty myślisz, że ty jesteś taki wspaniały mąż, że ci małżeństwo nie rozpadło? Taki gieroj, żona go nie zostawiła, ale koleś. Rozmawiałem z swoją żoną i wiem, że nie dlatego ci nie zostawiła. O, kim mówi? 3-4 ojców podeszło do wieczerzy dzisiaj, którzy... Wymyśliłem to teraz. To ja jestem ten mąż. Już żona któregoś dnia zatrzasnęła drzwi i poszła sobie, to ja bym nie miał wiele dylematów, dlaczego to zrobiła. To jest proste, szybko lista się wypełnia. Co tak patrzycie? Zgorszeni? Pastor też chodzi do toalety. Umiem korzystać z pisuara. Mam takie same życie jak wy. I to, co się dobrego wydarzyło w moim życiu, nie pochodzi z tego, że jestem taki wspaniały. I że żyję dzięki fotosyntezie. Amen. Dobra, teraz się dobrze zrobiło. Trochę przyszło Bożej obecności na koniec. Ale może przychodzić więcej. Amen. I ważne jest, żeby ono było w twoim życiu, każdego dnia, tam, gdzie jesteś. To jest po prostu super. Możesz otworzyć usta tam, gdzie jesteś. To jest po prostu wspaniałe. I tam, w to miejsce będzie przychodziła Boża obecność, tam, gdzie jesteś. Jeżeli otworzysz usta w tym miejscu, w którym jesteś. Amen. Także szanuj Arkę Przymierza, skrzynię świadectwa. Amen. Dobrze, wstańmy. Amen. Bardzo proszę porządkowych, żeby rozdali koperty. Będziemy zbierać pieniądze. Możesz je dawać przy pomocy